Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek, Radio Wnet.
Panie i panowie, na żywo, ale w studiu, to taka płyta Kazika Staszewskiego, Studio Dublin, na żywo, tyle, że nie ze studia 37 pod niebem cudnego Dublina, ale ze studia w naszej cudnej paście u zbiegu Marszałkowskiej Świętokrzyskiej przy ulicy Zielonej, natomiast stałym, niezbędnym elementem, panie i panowie, jak skały Gibraltaru jest Jakub Grabiarz, nasz ekspert od sportu. Dzień dobry, Kuba, kłaniam się.
Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich, kłaniam się.
No właśnie, Kuba, najpierw opowiedz, drogi chłopcze, co tam się dzieje na zachodnim cyplu tej naszej pięknej szmaragdowej wyspy? Leje, pada, mam nadzieję, że tak, bo znasz moje inklinacje pogodowe, czy jednak piękna pogoda słoneczna?
To znaczy tak, nie leje i nie pada, to już jest wielki sukces, szczególnie tutaj u nas na zachodzie Irlandii. Jest pochmurzone niebo, ale weekend zapowiada się bardzo pięknie, więc na pewno turystyka tutaj odżyje na zachodzie, ponieważ w niedzielę mówi się nawet o 25 stopniach, także to na pewno będzie kraker, czyli super pogoda na weekend.
No fajnie, chociaż wiesz co, ja już jestem prawie 3 dni w Polsce, natomiast tęsknię do tego naszego deszczyku, mrzaweczki, drizzle, który pada pod kątem 40 stopni, potrafi zmoczyć do kręgosłupa, do ostatniego nerwu, no ale taki urok tych naszych deszczów w Irlandii. Panie i panowie, Jakub Grabiarz, nasz ekspert sportowy, studia Dublin, no to zacznijmy od tej naszej popisowej konkurencji, a to wszystko też w anturażu wizyty prezydenta Donalda Trumpa, czyli co tam, drogi Kubo, w golfie się dzieje?
No zgadza się. Golfa w Radiu Wnet i w naszych relacjach rzeczywiście to wszystko zaczęło się od Donalda Trumpa, jego wizyty i jego partyjce golfa tutaj u nas na wyspie pięknej, zielonej, irlandzkiej. Ale cóż, no chciałbym podsumować. Zeszłą niedzielę skończył się Irish Open w golfie. Zawody rozegrane w Lahinch w hrabstwie Clare. I teraz tak, no nikt się nie spodziewał, że wygra John Rahm. John Rahm, słynny Hiszpan, wygrał zawody, nie prowadził przez 4 dni i w ostatnim dniu w niedzielę wyszedł na prowadzenie i tylko 3 uderzeniami zwyciężył turniej. Powiem, że to nie było jego pierwsze zwycięstwo, ponieważ w roku 2017 on też wygrał The Irish Open, więc to troszeczkę było takie zaskoczenie, ale w zasadzie no wszyscy uznali, że Johnowi Rahmowi dobrze gra się w Irlandii. I to była bardzo, bardzo fajna wygrana. To co mogę powiedzieć, Irlandcy zawodnicy w zasadzie zawiedli, ponieważ no ich te wielkie nazwiska chociażby, no Rory McIlroy oczywiście nie grał, o czym mówiłem wcześniej, ale jak Pory Harrington czy Shane Lowry, oni byli bardzo nisko w klasyfikacji. Najlepszym zawodnikiem był Sharvin. Sharvin pochodzi z hrabstwa Down w północnej Irlandii. Co ciekawe, to jest taki trochę jeszcze zawodnik półamatorski, półprofesjonalny, ale zagrał dobrze, był na 15 pozycji, to było najwyżej lokowane miejsce dla Irlandczyka, więc ogólnie turniej bardzo, bardzo udany, dopisali uczestnicy, kibice, a przede wszystkim pogoda, o której wcześniej mówiliśmy, która lubi być, jak to się mówi, triki tutaj. Pogoda była świetna, także Lahinch tętniło życiem, festiwalem i muzyką przez te 4 dni, więc impreza udana. Ale mówiąc jeszcze o golfie, chciałem powiedzieć, że obecnie, teraz jak mówimy, trwa Scottish Open, to też jest następny turniej zaraz po Irish Open. On odbywa się w Aberdeen w Szkocji z finałem 14 lipca w niedzielę. No tam już Rory McIlroy występuje i troszeczkę lepsi zawodnicy, ponieważ jest to ostatni turniej przed tym największym turniejem europejskim, przed turniejem British Open, który będzie odbywał się na polach Poldrush w północnej Irlandii w hrabstwie Antrim, więc to już jest taka ostateczna rozgrywka dla tych wielkich nazwisk, więc Rory jest, zdaje się, 4 uderzenia poniżej, jeszcze taka klasyfikacja w zasadzie się nie wyodrębniła, no trzeba poczekać jeszcze dzisiaj i do soboty, także będziemy widzieć już tych liderów w sobotę, myślę, po południu.
Panie i panowie, Jakub Grabiarz opowiadał o tym, że zaskoczeniem być może było zwycięstwo Johnego Rahma, gdy mowa o tych golfowych historiach, natomiast Kubo, drogi, nie było zaskoczenia, gdy mowa o mistrzostwach świata w piłce nożnej kobiet. Prawda? Tam niespodzianek nie ma.
No nie było. Nam oczywiście tu w Radiu Wnet udało się znowu dobrze wytypować. Ja pamiętam pierwszą relację, gdzie mówiłem, że Amerykanki są faworytem i tak się okazało. one wygrały ten turniej, z czego ja myślę, no trzeba tu będzie pogratulować i zadzwonić naszym znajomym z radia w Chicago, zdaje się z radia w Deon, ponieważ tak. No, to reprezentacja ich kraju wygrała w finale z Holandią 2-0 w pięknym stylu. Ja muszę powiedzieć, że Amerykanki grały od początku bardzo dobrze, wyglądały na faworyta. No to świadczy o tym przede wszystkim, że ten sport kobiecy, kobiety piłki nożnej jest na wysokim poziomie w Stanach. Widocznie no, jest dużo klubów, jest to bardzo dobrze rozwinięte, bo widać to było od początku, one były klasę powyżej od wszystkich. Dziwi mnie jedynie fakt i trochę ubolewam, że zespoły azjatyckie bardzo szybko odpadły. Ja z tego co wiem, w Chinach bardzo popularna jest piłka nożna kobiet, to samo w Japonii, w Korei. A można powiedzieć, że te zespoły azjatyckie, one nie wyszły z grupy, one odpadały, także w zasadzie europejskie drużyny zdominowały finały, no a jednak Amerykanki w finale 2-0 pokonując Holenderki drugi raz, a w sumie czwarty już raz zdobył tytuł mistrzostw świata w piłce nożnej kobiet.
Będę niepoprawny, ale patrząc na urodę na boisku, ja kibicowałem Holenderkom, drogi Kubo, wiedząc, że i tak wygrają Amerykanki z tą niesforną bramkarką, o czym nawet przekonał się swojego czasu Zbigniew Bojek. Panie i panowie, Kuba Grabiesz, no to teraz przenosimy się gdzie? Na rowery i radośnie pedałujemy sobie, bo tak za nami Giro Italia, a teraz już Tour de France na kwitnie.
Tak, opowiadaj. Tour de France, moja ulubiona, że tak powiem, relacja, to piękny sport, przede wszystkim Tour de France, no to można powiedzieć zawody numer jeden na świecie, to każdy o tym wie, to już 106. edycja, proszę sobie wyobrazić, 106. edycja Tour de France, no jest to przepiękny wyścig, ten wyścig trwa 21 dni, proszę sobie wyobrazić, zawodnicy jadą od ponad 100 do ponad 200 kilometrów codziennie, ma tylko 2 dni przerwy, więc proszę sobie wyobrazić, jakie to jest wycieńczenie, jakie to jest napięcie organizmu, jak trzeba być świetnie przygotowanym. Ci wszyscy młodzi chłopcy, bo w zasadzie ciężko tam średnia wieku, to są 20-latkowie, no pod 30, to jest niesamowite, co oni robią. Dzisiaj piątek, to już jest 7. etap, to jest etap najdłuższy, 230 kilometrów. Wczoraj były góry, dzisiaj jest płasko, tylko i wyłącznie płasko, no ale dystans jest potężny. No my tutaj kibicujemy przede wszystkim dwóm naszym rodakom, Polakom, Michałowi Kwiatkowskiemu i Łukaszowi Wiśniewskiemu. Co prawda oni są w różnych teamach, bo Michał Kwiatkowski jest w teamie Ineos, a Wiśniewski jest w teamie CCC. No jak na razie lepszy jest Kwiatkowski, jest na 45. pozycji w klasyfikacji generalnej. To oczywiście zmienia się z dnia na dzień. Także życzymy jej najlepiej, ale również skoro jesteśmy i zajmujemy się sportem irlandzkim, nasze oczy zwrócone są na naszych tutaj zawodników, gdzie dwóch najlepszych już od lat, czyli Nicholas Roach i Dan Martin, oni też jadą w tym wyścigu. To ciekawostka, Nicholas Roach i Dan Martin to są kuzyni. To są bliscy kuzyni, co prawda oni się w zasadzie wiele nie wychowali w Irlandii, bo ojciec Nicholasa Roacha, słynny Steven Roach, on kiedyś zwyciężył Tour de France, nie pamiętam w którym to było roku, to jest jego syn, on w większości mieszka we Francji, ale oczywiście jest pełnokrwistym Irlandczykiem, więc on jedzie w teamie Sunweb, jest 50. w klasyfikacji, co prawda Dan Martin jest lepszy, on jest na 18. pozycji obecnie, no ale tak jak mówię, to się zmienia. Również jeśli chodzi o liderów żółtej koszulki, no to już wczoraj akurat nastąpiła zmiana z Francuza, przeszło na, że tak powiem, na Włocha Giulio Ciccone, także to już jest trzeci lider. No zobaczymy, wyścig jest ciekawy, ciężko powiedzieć, kto jest głównym faworytem, no w tym roku Team Sky nie jedzie, no Team Sky, jak wszyscy pamiętamy, on dominował Tour de France przez wiele, wiele lat. Z gwiazdami jak Bradley i Wiggins, także oni dominowali, no w tym roku ich nie ma. No ciężko powiedzieć, kto zwycięży, oczywiście są teamy bogatsze, z lepszymi zawodnikami i tak dalej, no ale jest ciekawie, no dopiero jesteśmy po 6 etapach, już mamy trzeciego lidera, więc wygląda to bardzo fajnie, ciekawie, szczególnie jak się ogląda te piękne relacje z Francji, z tych pięknych zakątków, tych winiarni i zamków, także no to jest naprawdę piękna rzecz do oglądania.
Rozmarzył się Jakub Grabiarz, nasz ekspert od sportu, współgospodarz tej części studia Dublin. Na żywo, choć nie ze studia 37 w Dublinie, ale właśnie z naszej cudnej pasty w Warszawie. Kuba, powiedziałem, użyłem takiego zwrotu, basusu słownego, że Giro Italia za nami. No i wtedy trwał Roland Garros we Francji, a teraz Tour de France, kwitnie nam w najlepsze. Natomiast przed nami prawie, tak mi się wydaje, najważniejsze rozstrzygnięcia, gdy mowa o królewskim Wimbledonie i tym jednym z czterech największych wyzwań dla tenisistów a propos wielkiego szlema. Opowiadaj o tych zaskakujących, choć nie tak do końca, rozwiązaniach na kortach.
No tak jak powiedziałeś, to jeden z czterech wielkich szlemów na świecie, ale trzeba powiedzieć, że to jest number one, przede wszystkim numer jeden, jeśli chodzi o szlemy w tenisie. Każdy tenisista marzy o tym, żeby wygrać szlema, a przede wszystkim, żeby wygrać Wimbledon. Trawiaste korty Wimbledonu no, są znane na całym świecie. Jest to najbardziej prestiżowa impreza tenisowa na świecie. Oczywiście no, ta tegoroczna edycja już nabrała tempa. W ten weekend zbliżamy się do finałów. Faworyci nie zawiedli i z tego się bardzo cieszę, ponieważ no, dzisiaj na przykład są półfinały panów, gdzie nazwiska Djokovic, Nadal, Federer, czyli tak jak mówię, czołówka światowa nie zawiodła, doszli do półfinałów. No i dzisiaj tak Serb Novak Djokovic spotyka się z Hiszpanem, z Batistą. Ktoś, kto się tak bardzo nie interesuje tenisem, powie, ach, no to wiadomo, Djokovic wygra i tak dalej, dojdzie do finału, ale Djokovic na konferencji prasowej, którą oglądałem, zdaje się, dwa dni temu, powiedział, że w tym roku on przegrał z Batistą już dwa razy, więc on ma trochę obawy, więc podchodzi z wielkim jakby szacunkiem do rywala i to mi się podoba. Nowak jest prawdziwym sportowcem, trzeba mu to oddać. No zobaczymy, będzie ciekawie na pewno, bo Batista to świetny tenisista, no Djokovic sami wiemy, że to jest world number one, ale może być ciekawie, więc ja ciężko mi powiedzieć, czy tak faktycznie stawiałbym na Djokovicza. Jeśli chodzi o drugą parę, Nadal, Federer, no to pamiętamy Nadala z French Open, no super silny, super szybki, w ogóle nie miał sobie równych, nie oddał żadnego seta. No jemu na trawie nigdy dobrze nie szło, tym bardziej, że gra z profesorem, z arcyprofesorem prawy, czyli z Rogerem Federerem. O 38-letni zawodnik, w zasadzie to chyba najstarszy półfinalista w historii Wimbledonu. No to ale tu Kuba, dużo mówić, to bardzo będzie piękny mecz.
Tak, Kuba, ale rzecz bardzo ważna, bo obserwując Rogera Federera, ja przyglądam się jemu od samego początku. Już nie mówiąc o tym, że gdzieś tam przez moją siostrę Joannę i przekazywał, a to jakieś gadżety, a to jakąś rakietę tenisową, a to jakieś piłki, a to jakieś bandanki, inne historie na cele charytatywne, gdzie w Polsce, a propos stowarzyszenia Promyk. Natomiast wiesz co, od bardzo dawna nie widziałem Rogera Federera, który jest świeży, pełny pasji i gra szybko, szybciej. Ja nie wiem, od 5-6 sezonów nie widziałem tak szybkiego Rogera Federera. Podzielasz to zdanie?
Tak, do Rogera chyba pasowałoby nawet to powiedzenie, jeśli mówi się o winie, czym starsze, tym lepsze. I u niego chyba to tak działa. No. On w ogóle nie widać tego wieku, nie widać tą świeżość, lekkość, tą chęć do gry, ten głód tego tenisa. Ja nie wiem, skąd się bierze to w nim. To jest chodząca legenda. On gromadzi jego nazwisko, no, mecze są wypełnione po brzegi. Podejrzewam, że każdy będzie w Londynie dzisiaj kibicował Rogerowi, no mimo tego, że Nadal jest świetnym mistrzem, ale ja uważam, że on jednak jest świetnym technikiem, a trawa wymaga nie tyle siły, tak jak powiedzmy na kleju, na kortach ceglastych w Roland Garrosie, co bardziej techniki, no i więc myślę, że ja bym stawiał tu na Rogera, chociaż na pewno będzie to ciężki mecz, ponieważ Nadal, Rafael jest w świetnej formie, więc zobaczymy, ale mówiąc o mężczyznach, przejdźmy do kobiet, bo wczoraj właśnie już zakończyły się półfinały, no i też nie było niespodzianki, też faworytki doszły do finału, niezmordowana Serena Williams, no i oczywiście Rumunka Simona Halep. Ja kibicuję Simonie Halep, ja ją lubię, oglądam ją od bardzo, bardzo dawna. To jest niska, bardzo sprytna dziewczyna, która serce w pełni oddaje tenisowi. Co prawda jest to pierwszy dla niej finał, jeśli chodzi o Wimbledon, ale szczerze zasłużony. No to jest taki trochę pojedynek z Goliatem dla niej, dlatego że no, Serena to niesamowita siła, niesamowita technika. Ona ona wróciła po przerwie macierzyńskiej świetnie, także no ona jest, zdaje się, liderką i faworytką, ale miejmy nadzieję, że Simona zrobi na niespodziankę i w sobotę już zobaczymy finał i będziemy wiedzieć, jak się to rozstrzygnie. Przy czym ważne też jeszcze, co chciałem zauważyć, nasz polski akcent w tym roku na Wimbledonie, Hubert Hurkacz, polski tenisista z Wrocławia, można powiedzieć, no nastolatek może nie, ale 22-latek, bardzo młody chłopak, świetnie sobie radził, doszedł do trzeciej rundy, to jest naprawdę bardzo dobry wynik.
I urwał seta. No,
i urwał seta komu? No, Nowakowi Djokovicowi. I także no, pierwszego seta przegrał 7-5, także walczył bardzo dobrze, a drugiego wygrał. No, później oczywiście dwa przegrał, Nowak wygrał 3-1, ale trzeba mu oddać, no, 22-letni tenisista.
I Nowak pięknie go komplementował na konferencji prasowej. Powiem szczerze, że oczywiście on jest dyplomatą, natomiast też nie przypominałem sobie, żeby tyle dobrego, i to tak okiem tenisisty, kolegi z kortu, ale też przeciwnika, właśnie opowiedział o naszym mister Hurkaczu, który do trzeciej rundy dotarł.
Wygląda to dobrze, dobrze to wróży na przyszłość, więc miejmy nadzieję, że będzie rozwijał się w dobrym kierunku i go zobaczymy jeszcze na niejednym wielkim szlemie. Miejmy nadzieję, że tak się stanie.
Panie i panowie, Jakub Grabiarz, ekspert od sportu, bo i w studiu Dublin, ale również od czasu do czasu, gdy wakacji nie ma, dżentelmeni z programu Matura z WF-u, czyli Kuba Mądry i Józek Skowroński, których serdecznie pozdrawiam, gdziekolwiek by nie byli, no ale cóż, chłopaki mają zasłużony odpoczynek. Natomiast tam też było można posłuchać korespondencji Kuby Grabiarza. Natomiast na koniec ty się będziesz uśmiechał, bo zawsze w studiu Dublin celebrujemy ten moment, bo na koniec powiem sobie o naszych ukochanych, najdroższych sportach irlandzkich, czego finałem będzie oczywiście to, jak zwykle zrobimy dużą relację, całodniowy dzień z Dniem Świętego Patryka, 17 marca, kiedy będą finały rzeczonych dyscyplin, o których teraz łaskawie powiesz, Kuba, prawda?
Tak, to 17 marca to będą finały klubowe, a my teraz zbliżamy się do finałów All-Ireland Championship, to znaczy finałów pomiędzy hrabstwami, więc tak jak już kiedyś mówiłem, te finały gromadzą przed telewizorami w zasadzie wszystkich Irlandczyków i elektryzują 100% prowincje, z których wywodzą prowincje i hrabstwa, z których wywodzą się zawodnicy, dlatego że no tak, teraz wchodzimy w fazę tak zwaną Super 8, czyli Super 8, gdzie cztery najlepsze hrabstwa spotykają się między sobą, są podzielone na dwie grupy. Tutaj troszeczkę jest to skomplikowane, żeby to tłumaczyć, za dużo by to trwało. W każdym bądź razie, no tak, jeśli chodzi o futbol irlandzki, no to finał odbędzie się 1 września i z tej ósemki, którą mamy w ten weekend, później będzie czwórka, z tej czwórki dwójka i finał 1 września. No faworytem jest Dublin oczywiście, przy czym Mayo Hrabstwo, w którym ja mieszkam, bardzo dobrze sobie radzi. W zeszłym tygodniu pokonało Galway. Galway odpadło z rywalizacji. W ten weekend Mayo jedzie do Kerry. Tam będą grali z Kerry, więc to jest ich najtrudniejszy mecz. Jeśli uda im się pokonać Kerry, mają duże szanse wejść do półfinału i do finału, gdzie podejrzewam na pewno spotkają Dublin. Chyba że Dublin polegnie w swojej dywizji, w co wątpię, bo to są arcymistrzowie, wygrywają w zasadzie każde zawody już od kilku lat. I jeśli chodzi o futbol, no w hurlingu jest podobnie. Finał jest przewidziany wcześniej, jest zdaje się 2 tygodnie zawsze wcześniej przed finałem futbolu. Finał jest 18 sierpnia w niedzielę, oczywiście na Croke Park w Dublinie. No tutaj drużyny też, ta super ósemka się wytwarza, przy czym tu nie ma tak w zasadzie zdecydowanego faworyta i to dobrze, ponieważ dawniej był to zdecydowanie hrabstwo, było to zdecydowanie hrabstwo Kilkenny, teraz i Cork ma szansę, no w zeszłym roku wygrał Limerick, także tutaj jest trochę ta zróżnicowana ta rywalizacja, więc miejmy nadzieję, że to będzie szło w dobrym kierunku. No to niesamowicie świetny mecz, więc zobaczymy jak będzie. W każdym razie jest to w pełnym biegu. Myślę, że za tydzień, dwa też jakąś relację na ten temat zrobimy, będziemy więcej znali tych par półfinałowych.
A ja już tęsknię do Dublina i wiesz co, będzie mi brakowało sierpniową porą tych zatłoczonych uliczek Dublina w centrum przy Bachelor Walk, na moście O'Connella, przy samym pomniku O'Connella i w kierunku właśnie Croke Park, biskupa Croke, bo to chyba nie wszyscy pamiętają, że ten Croke Park to nie tam jakaś nazwa własna, tylko to właśnie biskup Croke, który miał wielkie, i przypomnijmy jeszcze przez chwilę jego postać, miał wielkie zasługi, aby te irlandzkie sporty, kiedy jeszcze jeszcze Irlandii niepodległej nie było, a on nie bał się. Był dumny. Szedł w kierunku irlandzkiej wolności, irlandzkich sportów. Prawda, Kuba?
Tak, tak, zgadza się. On to było... W zasadzie to był koniec XIX wieku, 1884 rok, kiedy irlandzcy mężowie stanu się spotkali i postanowili założyć tą organizację. To nie było wtedy takie łatwe, ponieważ ta okupacja brytyjska była mocna. Oni wtedy poprosili arcybiskupa Crooke, żeby był patronem tej organizacji. On się zgodził, on ją tworzył, był współtwórcą. No, ja kiedyś mówiłem o tym, że Kościół katolicki był bardzo potężnym filarem i do tej pory jest w tej organizacji GAA. Więc z jego nazwiska oni ten stadion tak nazwali. To jest, proszę pamiętać, jeden z największych stadionów w Europie z możliwością ponad 82 tysięcy widzów. Także no jest to wielki stadion od 1913 roku, bo wtedy została kupiona ziemia na północnym Dublinie i tam zaczęto budować ten stadion. Także to jest legenda irlandzkiej kultury, tradycji irlandzkiego sportu.
Jakub Grabiarz, nasz ekspert od sportu. Kuba, dziękuję ci pięknie. Słyszymy się za tydzień albo za dwa tygodnie. No i cóż, w sierpniu będziesz nam relacjonował nie tylko sportowe rzeczy, ale też podglądał życie Kanadyjczyków, bo nasz korespondent, nasz ekspert będzie gdzie? Właśnie pod niebem Kanady. Gdzie będziesz konkretnie, Kuba?
No, wybieram się do prowincji Ontario, zdaje tak to się nazywa, tak, na te piękne jeziora kanadyjskie. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić jakiś tam program, jeśli chodzi o baseball, bo zacząłem się tym ostatnio interesować. Co prawda nigdy nie byłem na meczu, ale mam ochotę i wtedy jest akurat sezon wakacyjny, liga się kończy, ale mam nadzieję, że uda mi się odwiedzić ten wielki stadion w Toronto. W zeszłym roku też tam byłem, ale nie udało mi się wejść do środka. W tym roku spróbuję wejść na mecz i trochę Państwu opowiedzieć się z Polakami, którzy tam mieszkają, którzy się interesują tym sportem, na czym to polega, jak to wygląda, jakie są mecze i tak dalej, jak to długo trwa, bo to jest dla nas taki trochę egzotyczny sport. Myśmy to nieraz widzieli, tą pałkę, ten kask, tą piłkę, tą wielką rękawicę, którą często prezydent amerykański, pamiętam, Bush lubił w to grać. Chodził, ale w zasadzie my niewiele na ten temat wiemy, więc może uda nam się zrobić jakiś krótki program na ten temat.
I pewnie znowu będziemy pierwsi, panie i panowie, bo my, słuchaczkom pięknym i zacnym słuchaczom Radia Wnet, otwieramy oczy, umysły na dyscypliny, które wydają się, że są dość egzotyczne, natomiast nie są takie egzotyczne, kiedy je się pozna. I są dość blisko na wyciągnięcie ręki, bo chociażby na Szmaragdowej Wyspie. Kuba Grabiarz, dziękuję pięknie. Dobrego weekendu.
Ja również, Tomku, pozdrawiam i życzę udanych wakacji, o wakacyjnej pracy, tak jak dla ciebie. Wszystkiego
dobrego. Dla mnie, wiesz, wszystko pod znakiem Radio Wnet. Kuba Grabiarz, dziękuję pięknie. Panie i panowie, teraz już muzycznie. No i cóż, nadszedł czas na dwa urocze muzyczne korale, bo najpierw formacja New Model Army i Purity, czyli jedziemy z materiałem z najlepszej płyty. Subiektywnym zdaniem moim, Tomasza Wybranowskiego. Chociaż z Dariuszem Perku Konkolem lubimy też płytę Strange Brotherhood z tym cudnym lullaby. Ale potem jej wielkość, Dolores O'Riordan, z którą miałem okazję trzykrotnie się spotkać, dwukrotnie rozmawiać. No i cóż, brakuje jej, bo ona już po drugiej stronie lusterystego niezwykłego albumu In The End, nagranie Crazy Heart. New Model Army, The Cranberries. W studiu Dublina.